Drodzy słuchacze, jak zwykle w czwartą sobotę miesiąca gości w waszych domach program o tematyce religijnej Wczoraj, Dziś i na wieki. Program przygotowali Tadeusz Żurek, Piotr Ambruszkiewicz i Ireneusz Kołacz. Autorzy programu zamierzają następne trzy audycje poświęcić tematyce związanej z Panem Jezusem i Jego ostatnimi chwilami życia przed ukrzyżowaniem. Powód tego zamierzenia jest oczywisty, gdyż w miesiącu kwietniu wyznawcy Jezusa będą swe myśli kierować do wydarzeń Wielkiej Nocy. Zapraszamy na nasze rozważania.
Każdy z nas zapewne wiele razy podążał swymi myślami do sali, w której Pan i apostołowie po raz ostatni cieszyli się wzajemną społecznością. Ewangeliści pozostawili nam opis wydarzeń z różnych perspektyw. Ewangelie nie są zgodne, kto występował z inicjatywą organizowania uczty paschalnej – Pan czy apostołowie. Pewni jesteśmy jednak, iż obchodzenie Paschy było tematem tego dnia. Będąc w Jeruzalem, trudno było nie odczuć tej szczególnej atmosfery okresu przedświątecznego. Pan wyznaczył do przygotowania wieczernika dwóch najbliższych mu apostołów, Piotra i Jana. Wybiegając do przodu, do wcześniejszych wydarzeń, zauważamy, iż właśnie tych dwóch apostołów towarzyszyło Jezusowi najdalej w jego doświadczeniach. Tylko tych dwóch miało odwagę wejść na dziedziniec pałacu arcykapłana dzięki kontaktom Jana. Ewangelia Jana, 18 rozdział i 15 werset. Jan również znalazł się pod krzyżem, gdzie Jezus polecił mu opiekę nad swoją matką Marią. Tak więc ta ważna rola tych dwóch apostołów przy święcie Paschy rozpoczęła się z tym szczególnym poleceniem.
Ewangelie kilkakrotnie wspominają miasteczko Betania, położone 2 mile od Jeruzalem, jako miejsce noclegu i odpoczynku Jezusa w czasie ostatniego tygodnia. Jest słusznym przypuszczać, iż gościnny dom Łazarza, Marty i Marii służył Jezusowi za miejsce ukojenia w tych trudnych dniach. Ponadto Jerozolima w tym czasie nie była odpowiednim miejscem na znalezienie noclegu. To Flawiusz wspomina o 1 milionie przybyszy na to święto. Tak więc Jezus widocznie znajdował się w Betanii, w domu Łazarza i stąd wysłał tych dwóch uczniów do Jeruzalem. A jeśli tę wersję przyjmiemy, że to uczniowie zapoczątkowali temat Paschy pierwsi, to zapewne miało to miejsce w Betanii.
Fakty wskazują, iż Jezus i apostołowie poprzednio trzykrotnie mieli sposobność do wspólnego spożywania baranka. Tak więc ani czas, ani ceremonia nie była dla nich nowością. Co było nowego, to sposób, w jaki Jezus tym razem podszedł do wyznaczania miejsca, spotkania i zorganizowania uroczystości. Pytamy, czy nie byłoby łatwiej i prościej wydać Jezusowi następujące polecenie? Piotrze i Janie, wzorem lat poprzednich, udajcie się do gospodarza na ulicę Długą, koło synagogi. Poproście gospodarza o przygotowanie komnaty na spożywanie baranka. Apostołowie zapewne pamiętali poprzednią wieczerzę z powodu miłej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa, które dawały obecność Jezusa. A gospodarz zadowolony był z dobrego dochodu, goszczenia 13 mężczyzn. Tym razem Jezus wydaje jakże odmienne polecenie. Czytamy. On rzekł do nich, oto gdy do miasta wchodzić będziecie, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcież za nim do domu, do którego w niej idzie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Na tej podstawie widzimy, iż faktycznie Jezus i 12 nie nocowali w mieście, skoro nauczyciel wysyła ich do miasta. Czytając to polecenie Jezusa, odczuwamy pełną konspirację.
Polecenie składa się z dwóch części. Pierwsza, gdy do miasta wchodzić będziecie, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Starożytna Jerozolima nie była wyposażona w akwadukty wodno-kanalizacyjne. Popularne natomiast były tylko sadzawki. Tak więc istniała konieczność zaopatrzenia w wodę w inny sposób. Było normalnym w Jerozolimie noszenie wody w dzbanie, na głowie czy na ramieniu. Pozornie ten nakaz Pana wydaje się dziwny. Skąd Jan i Piotr mogliby wiedzieć, który to mężczyzna wśród wielu noszących wodę? Za którym dzbanem powinni iść? Otóż tą wątpliwość wyjaśnia zwyczaj polegający na tym, iż tym zajęciem nie trudnili się mężczyźni. Była to wyłącznie domena kobiet lub dzieci. Noszenie wody było popularnym zajęciem zarobkowym w Jerozolimie. Tak więc mężczyzna niosący dzban wody na głowie był rzadkością. Rzadkością łatwą do zauważenia, gdyż wyróżniał się w tłumie. Szczególnie na głowie wysokiego mężczyzny dzban musiał być zauważany.
Druga część polecenia brzmi: a rzeczcie gospodarzowi domu onego, kazał ci powiedzieć nauczyciel, gdzie jest gospoda, kędy bym jadł baranka z uczniami moimi. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 10 werset. Dopiero gospodarz zapytany o miejsce miał wskazać przygotowaną salę. Czyli Jezus ukrywa w podwójny sposób dojście do miejsca wieczerzy. Zauważmy, jak Pan Jezus jest bardzo ostrożny w swych planach wieczerzy. Nie używa miejsca z poprzedniej wieczerzy, w sposób bardzo skryty wskazuje na miejsce wieczerzy i to w sposób stopniowy. Pytamy, dlaczego? Dwie istoty mogły pokrzyżować plany wieczerzy – Judasz i Szatan. Judasz w swej umowie zdrady z kapłanami ułożył się o srebrniki. Nie ułożył się o miejsce zdrady. Ten wybór sposobności pozostawiono Judaszowi. Ewangelista wspomina, a on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 6 werset.
Sala wieczerzy barankowej z dala od ludu, pozbawiona widoku tłumu, przedstawiała idealne miejsce do schwytania Jezusa. A przecież takiej sposobności z dala od tłumów szukali kapłani. I Jezus wiedział o tym. Te obawy spełniły się, gdy faktycznie Judasz wydał Pana. Czytamy Ewangelię Jana, 18 rozdział. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Miejsce w Ogrodzie Oliwnym to miejsce spotkań Jezusa i apostołów. W potocznych rozmowach, w swym gronie, zapewne nie potrzebowali określać tego miejsca dokładnie. Wystarczyło wspomnieć nasze miejsce. Dlatego Judasz skrupulatnie wykorzystał sytuację. Wiedział albo przypuszczał, gdzie ta gromada uda się po wieczerzy. Pan Jezus na to również dozwolił.
Ale w przypadku miejsca wieczerzy sytuacja była odmienna. Uroczystość nie mogła być zakłócona ani przerwana. Nikt z apostołów nie był świadomy, iż Jezus ustanowi całkiem nowy, odmienny porządek, zwyczaj. Wówczas wiedział o tym tylko Bóg Ojciec i Syn Boży. Gdyby Judasz zaprowadził zgraję do wieczernika w czasie wieczerzy, nie byłoby chleba i kielicha. Nie byłoby łamania się chlebem. Ponadto, jak relacjonuje ewangelista Jan, czas po skończeniu wieczerzy a przed wyjściem ten czas został wykorzystany na ostatnie lekcje Pana Jezusa dla apostołów i dla nas. Rozdziały Ewangelii Jana od 14 do 17 to rozmowa Jezusa z apostołami w Wieczerniku, po której wychodzą przez potąg Cedron. Gdyby uroczystość w Wieczerniku została zakłócona, to również Jezus nie pozostawiłby tych cennych lekcji dla nas. Mając to na uwadze, widzimy przyczyny tej niezwykłej ostrożności Jezusa i pośredniego sposobu informowania uczestników.
Dalej nauczyciel mówi: i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 11 werset. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 14 werset. Te dwie powyższe relacje ewangelisty Łukasza i Marka prawie się pokrywają. Patrząc na nie, trudno oprzeć się odczuciu pewnej wcześniejszej znajomości pomiędzy Jezusem a gospodarzem. Zauważmy, w jaki sposób Jezus nakazał Piotrowi i Janowi zwrócić się do gospodarza. Nauczyciel każe ci powiedzieć. Apostołowie zwracają się w ten szczególny sposób do gospodarza, używając słowa nauczyciel, co wprost pokazuje, iż ten gospodarz wcześniej był słuchaczem Jezusa. Korzystał wiele razy z nauki tego nauczyciela. Nauka królestwa nie była mu obca. Człowiek ten musiał być naśladowcą Jezusa, jak wielu mniej czy bardziej zacnych Żydów. Pamiętamy Nikodema czy Józefa z Arymatei. To oni w sposób bardziej lub mniej otwarty okazywali sympatię do nauki Jezusa. Zaznaczmy, iż niełatwo było być naśladowcą Jezusa w tej atmosferze terroru ze strony kapłanów i innych. Szczególnie gospodarz, który był właścicielem gospody w centrum Jerozolimy, zależny był od przychylności duchowieństwa żydowskiego.
Nie wiemy, w jaki sposób Jezus umówił się z gospodarzem. Możliwe, że Jezus, jeśli nie sam, to poprzez Łazarza czy innego zaufanego człowieka wcześniej dokonał rezerwacji tego miejsca na ten szczególny wieczór. Jeden z komentarzy mówi, czytamy: podczas tygodnia wielkanocnego nadzwyczajna gościnność obowiązywała w Jerozolimie. Dlatego też z największą chęcią był udzielony Panu pokój na obchodzenie tego święta. Możliwe, że człowiek ten, który udzielił sali, był wierzącym, jak wiersz 14 zdaje się wskazywać. Lub też była poprzednio jakaś umowa z nim względem tego. Koniec cytatu. Jerozolima w tym czasie była bardzo gościnnym miastem. Wiemy, iż Żydzi byli zobowiązani trzykrotnie w roku podróżować do Jerozolimy, aby obchodzić główne święta. Również istniały inne obowiązki podróży, jak choćby z przykładu Marii i Józefa i poświęcenie młodego Jezusa. Każda z tych okazji dla przybyszów z Galilei była okazją do znalezienia miejsca odpoczynku. Tak wygląda, że istniały gospody, czyli miejsca, w których podróżni i zwierzęta mogli odpoczywać.
Jak natomiast wyglądała sama sala? Te różne poniższe relacje i tłumaczenia pokazują kilka faktów. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 12 werset. Biblia Warszawska podaje taką wersję tego wersetu: a on wam ukaże salę wielką, usłaną, tamże negotujcie. Wersja Biblii Poznańskiej tego samego wersetu jest wyrażona słowami: wtedy on wam pokaże dość obszerne miejsce, już przystrojone i gotowe, gdzie można będzie zasiąść do jedzenia. Natomiast wersja Biblii warszawsko-praskiej wyrażona jest słowami: sala była na tyle obszerna i wygodna, aby pomieścić 13 dorosłych mężczyzn plus gospodarz, który obsługiwał. Przygotowane było pomieszczenie specjalnie w celu obchodzenia Paschy, czyli nie na ucztę weselną albo na inną uroczystość, ale właśnie na wieczerzę paschalną. Stał również niski stół ustawiony w kształcie litery U. W ten sposób gospodarz obsługiwał gości bez potykania się o nogi. Zwyczaje ówczesne różniły się od dzisiejszych pod wieloma względami. Wokół tych stołów zostały umieszczone poduszki, które mogły pomieścić 3 lub więcej osób. Na nich goście spoczywali, opierając się na lewym boku, z nogami wyciągniętymi od stołu. W takiej sytuacji leżąc, głowa jednego naturalnie spoczywała na piersi drugiego.
W odpowiednim czasie Jezus i 12 położyli się przy stole na łokciach z wyciągniętymi do tyłu stopami. Ten tradycyjny sposób usadzenia gości był powszechny w tej kulturze. Umycie nóg apostołom przez Jezusa czy namaszczenie olejkiem nóg Jezusa przez niewiastę było możliwe dzięki takim warunkom. Skąd więc niektóre tłumaczenia wzięły myśl, iż była to sala na piętrze czy górny pokój? Otóż ta myśl ma podstawę w znaczeniu greckiego słowa anogeon, które użyli Łukasz i Marek do określenia tego miejsca. Otóż słowo to oznacza właśnie górne piętro domostwa, sala na piętrze. Czyli ten szczegół odnosi się do położenia sali na piętrze. Wygląda, że panował wówczas zwyczaj, aby ten pokój na piętrze używać do szczególnych okazji, jak religijne społeczności czy dyskusje, czy właśnie spożywanie posiłku. Składano tam również ciało w przypadku pogrzebu. Miało to miejsce w przypadku śmierci Tabity. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że ta relacja biblijna przygotowania do ostatniego obchodzenia święta Paschy pobudziły wasze serca i umysły. Aby śledzić dalsze losy Jezusa i apostołów, zapraszamy w 4. sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu!
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć! Cześć, świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć, świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć, świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz.